Dobry wieczór w historii, jakiej nie znacie. Gościmy dzisiaj prezesa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, pracownika Wydziału Historycznego, profesora UM Bartosza Korzeniewskiego.
Dobry wieczór.
Myślę, że już możemy podsumować, czyli spojrzeć na historię tegorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Polskie muzealnictwo, polskie muzea w tych obchodach stulecia niepodległości odgrywały bardzo znamienitą rolę. Niedawno, miesiąc temu, żeby już przejść do konkretów, miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu takiej największej wystawy muzealnej, wystawy czasowej w ramach obchodów stulecia niepodległości w Zamku Królewskim, wystawa Znaki Wolności. Ogromna wystawa mieszcząca się w 23 salach Zamku Królewskiego, ponad połowa jego powierzchni na tą wystawę została zajęta, rzadko kiedy się tak zdarza. I nad tą wystawą roztoczył patronat prezydent Andrzej Duda, był też zresztą na otwarciu. I ta wystawa jakby podsumowuje, czy daje jakąś artystyczną wizję kuratorów, czyli państwa kosowskich, którzy byli kuratorami tej wystawy, artystyczną wizję tego, co w ostatnim stuleciu się działo w Polsce i tego, co się złożyło na naszą niepodległość w ostatnim stuleciu w odniesieniu do takich toposów, do takich wątków kulturowych czy pewnych takich szerszych sposobów myślenia, wzorców myślenia Polaków dawniejszej historii. W taki sposób, że fotografie i artefakty dotyczące lat zarówno przedwojennych, jak i powojennych, jak i najnowszej historii były zestawiane z dziełami sztuki w posiadaniu będącymi zamku obrazami i innymi, które dotyczyły wcześniejszej historii po to, ażeby zbudować taki obraz zanurzenia się tego stulecia niepodległości, tych osiągnięć niepodległej Polski, ale również tragicznych chwil, tragicznych wydarzeń, osadzenia tego wszystkiego w szerszej historii Polski, powiedzmy ostatnich 200 czy 250 lat. Muszę przyznać, że rzeczywiście jest to poruszająca wystawa, ponieważ można się tam odnaleźć swoją tożsamość, odnaleźć czy zreflektować nad swoimi korzeniami, a jednocześnie poprzez te wątki, które się pamięta, nie wiem, sala, gdzie akompaniament stanowią piosenki Kaczmarskiego, zdjęcia blokowisk z wczesnych lat 90. Na mnie największe wrażenie zrobiło pokój poświęcony okrągłemu stołowi, mieszczący może 12 foteli, bardzo nisko osadzone na ziemi. I ten stół okrągły jest w formie jakby takiej piły tarczowej. Piły tarczowej, która od razu budzi zupełnie inne skojarzenia, aniżeli pozytywne. I jakby jest to w taki sposób przekazane, że sugeruje zupełnie inny sposób myślenia o okrągłym stole, jako o miejscu, gdzie jednak nie społeczeństwo było najważniejsze, tylko powiedzmy jakiś układ czy jakiś zmowa.
Praca Jerzego Kalinicza była pokazywana na wystawie Historiofilia, której kuratorem był Piotr Bernatowicz. Jest pan prezesem Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową. Jak ta pamięć zbiorowa poprzez takie wystawy może być utrwalana i czy wystawy to jest najlepszy sposób na to, żeby o niepodległości pamiętać?
No tu trzeba oczywiście zaznaczyć, że to była tylko jedna z imprez, powiedzmy, jedno z wydarzeń. Największa wystawa akurat w związku z obchodami niepodległości. Natomiast od półtora roku w ramach programu Niepodległa odbywają się setki, jeśli nie tysiące imprez dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury, przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i w Polsce i za granicą, które w różny sposób, przystępny czasami dla młodzieży w formie jakichś gier edukacyjnych, jakichś multimediów, zabaw, ale również książek, wydawania uroczystości upamiętniających i tak dalej. Także to jest cała szeroka paleta wydarzeń, które już się toczą i jeszcze ten program Niepodległa będzie do roku 2022, czyli jeszcze wiele przed nami. Natomiast tu zastrzegam, że ta wystawa, na której się akurat teraz koncentruje moja uwaga tutaj, no jest tylko jedną z form, może taką bardzo poważną formą tych obchodów. Ta wystawa jest dobrym miejscem i Zamek Królewski jako muzeum jest dobrym miejscem, żeby reflektować nad pamięcią Polaków z tego względu, że jak zresztą podkreślał na otwarciu zarówno prezydent, jak i pan dyrektor Wojciech Fałkowski, chodzi tu o tożsamość Polaków, tak? A pamięć zbiorowa jest to zbiór wyobrażeń o przeszłości, które są jakby ułożone według hierarchii pewnych wartości, to już coś, co ma duży związek z tożsamością i co się składa na pewien obraz tożsamości. Pamięć zbiorowa jest dlatego tak ważna, że kształtuje naszą tożsamość. Bez przeszłości, bez świadomego odnoszenia się do przeszłości, świadomego pamiętania, nie można mówić o jakiejkolwiek tożsamości, no w tym przypadku akurat narodowej, bo tożsamość narodową jest tą podstawową tożsamością, którą w świecie dzisiejszym jeszcze wciąż mamy do czynienia.
Czy tak samo jak mówimy o pewnej polityce historycznej, możemy mówić o polityce zarządzania pamięcią?
Tak, zresztą na przykład w Niemczech na politykę historyczną mówi się raz jako politykę pamięci, raz politykę historyczną. W Polsce zresztą sam o tym poświęciłem kawałek mojej książki habilitacyjnej, właśnie tym wątpliwościom, czy można mówić polityka historyczna. W roku 2003, 2004, 2005, kiedy to pojęcie wchodziło do naszego dyskursu publicznego, wcześniej nieużywane, natomiast funkcjonujące już w Niemczech czy w innych krajach od wielu, wielu lat, wywołało to bardzo duże kontrowersje i wolano mówić czasami polityka pamięci. Tak? Natomiast tak naprawdę to jest pojęcie, które funkcjonuje, a przede wszystkim sfera działalności państwa, która funkcjonuje i bez której i funkcjonowała od wieków, od tysiącleci. Tak zawsze rządy państw, władze państwowe uprawiały, czy też musiały uprawiać politykę historyczną, ponieważ właśnie pamięć, przeszłość jest ważna. Nie można było zostawić pamięci o jakimś na przykład bitwie, czy jakiejś wojnie wrogom, czy też przeciwnikom. Tak? Zawsze wojna stuletnia w Anglii była zupełnie inaczej postrzegana niż wojna stuletnia we Francji i to było zgodne z racją stanu i całkowicie oczywiste. No, tak się złożyło, że w Polsce po tych pierwszych latach, pierwszej dekadzie lat 90. pojęcie samo polityki historycznej, a co dopiero działalność, wywołało duże, i to w kręgu naukowym, historyków, duże wątpliwości. Tak? Próbowano przekonać opinię publiczną, że polityka historyczna to już jest coś złego, ponieważ polityka i historia to się nie zgadza. No oczywiście tu są odniesienia PRL-owskie, zaciążyły nad tym. Tam nie mieliśmy do czynienia z polityką historyczną, tylko z propagandą historyczną. W tej chwili, jak widzimy, to już polityka historyczna funkcjonuje nie tylko jako pojęcie, ale jako działalność państwa i to niezależnie od tego, jaka partia jest u władzy. Zresztą przypomnę, że w roku 2004 idea aktywnej polityki historycznej było to hasło tak zwanego PO-PiS-u, tak? Czyli wówczas jeszcze żyjących w zgodzie Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Także jest to rzecz zupełnie apolityczna, ponieważ każde państwo obecnie, również nowoczesne państwo w Unii Europejskiej prowadzi politykę historyczną. Niemcy tutaj i Rosjanie są nasi sąsiedzi, szczególnie skuteczni, tak? Niełatwo jest prowadzić politykę historyczną i zajmować się pamięcią w Niemczech, kiedy ta pamięć została tak naznaczona zbrodniami nazizmu, Holokaustu i tak dalej. A jednak Niemcy sobie z tym radzą i wykorzystują politykę historyczną w pozytywnym znaczeniu, wykorzystali do wejścia z powrotem do jakby klubu państw demokratycznych, do scementowania demokracji. Za to należy wręcz ich podziwiać, ponieważ no, to negatywne doświadczenie przeszłości dzięki świadomym zabiegom, właśnie dzięki muzeom, dzięki pomnikom, dzięki dyskursowi publicznemu, obchodom, potrafili uczynić fundamentem demokracji pod hasłem nigdy więcej takich zbrodni. Tak samo nieco inaczej Rosjanie, którzy, jak się jest w Rosji, to pamięć o wojnie ojczyźnianej, nie II wojny światowej, bo oni tego nie kojarzą z II wojną światową jakąś tam, tylko z wielką, zwycięską dla nich wojną ojczyźnianą, jest obecna na każdym kroku, tak? W sensie takim tradycyjnym, tak jak u nas przed 50 laty i też się nie ma co dziwić, ponieważ to była tak wielka ofiara dla społeczeństwa radzieckiego wtedy, ale również od Azji, od Syberii aż po Ural, Kaukaz i tak dalej, że rzeczywiście jest to dla nich pewne rodzaju z jednej strony trauma, a z drugiej strony taka podwalina pod dumę. Po prostu dumę ze zwycięstwa, z wkładów właśnie w zwycięstwo wojny ojczyźniane. Także ta polityka historyczna musi być przez Polaków prowadzona, tym bardziej, że jest skutecznie prowadzona przez Niemców i Rosjan.
Mamy Niemcy, mamy Rosję, ale chyba na polu naszych stosunków z Ukrainą ta polityka historyczna wygląda w sumie najgorzej, jest najbardziej skomplikowana i po stronie ukraińskiej, no rzeczywiście możemy chyba mówić o przekłamywaniu historii.
No tak, tutaj polityka ciąży nad, czy też konieczność utrzymywania dobrych stosunków z Ukrainą, wynikająca z uwarunkowań geopolitycznych, którym trudno zaprzeczyć, waży niestety na tym, że nie możemy pewnych tematów poruszać wprost, czy też nie chcemy, ażeby nie zadrażniać. Nie wiem zresztą, czy to jest dobry sposób tak ogólnie, ponieważ nigdy chowanie problemów pod dywan, zarówno w życiu indywidualnym, rodzinnym, jak i państwowym, nie jest najlepsze. Zawsze mimo wszystko lepiej te problemy artykułować, nawet jak się spotkają z gorszą, złą reakcją negatywną drugiej strony, tak? Ale jeśli zamiatamy takie problemy pod dywan, nie mówimy, no to ta druga strona nawet nie ma szansy poznać naszego punktu widzenia. Dla mnie najgorszym aspektem tej dobrej konieczności, dobrej polityki, poprawnej polityki z Ukrainą jest zapomnienie o kresach. Jest to bardzo ważny wątek. Na przykład Niemcy, no nie sposób znowu tutaj nie zagadnąć, nie zrobić aluzję niemiecką, oni o swoich kresach utraconych w zupełnie inny sposób, bo przecież powiedzmy sobie, no w polskim przekonaniu słusznie utraconych, tak nawet czasami niemieckim, także jednak oni rozpętali tą wojnę i w związku z tym ponieśli zasłużoną karę. No ale mimo wszystko Niemcy, mimo że to jest tak drażliwy temat, całą ogromną politykę i też duże fundusze przeznaczyli na to, żeby tą pamięć o kresach utrzymać. Natomiast w polskiej sytuacji te kresy, które nie z naszej winy zostały nam odebrane, tylko wiadomo dlaczego, i które stanowiły tak ważną część naszej tożsamości jako Polaków, tak, przypomnijmy, przecież Piłsudski stamtąd się wywodził, przecież tamtąd i Mickiewicz, i Słowacki, i no, cała polska kultura. I w II Rzeczpospolitej było to tak ważny aspekt polskiego życia i w momencie, kiedy o tych kresach już można mówić po roku 90, to owszem, mówi się, ale na pewno nie tak szeroko i społeczeństwo nie tak się edukuje, jeśli chodzi o zdobycze i o ważność kresów, jak powinno się to robić w sytuacji, w której dla polskiej kultury, dla polskiego państwa te kresy są tak były i są tak ważne.
Dlaczego Niemcy byli w stanie uczynić ze swojej niechlubnej przeszłości pewne swoje oręże? A po stronie ukraińskiej pamięć historyczna na Ukrainie jest w zupełnie inny sposób przedstawiana do aż kuriozalnych czasami wypowiedzi historyków zupełnie niezgodnych z prawdą.
Tutaj w grę wchodzi inny stopień rozwoju świadomości narodowej Niemców i Ukraińców. To trzeba zrozumieć, że Ukraińcy, naród ukraiński ma zupełnie inną historię niż Niemcy. W pewnym momencie w latach 70. Niemcy zrozumieli, że bez takiego bardzo wprost wzięcia na siebie tej winy, bez skonfrontowania się z trudną przeszłością, nie ma szans na wyjście z tej przeszłości. Tak? I to powiedzmy już jest taka prawda wręcz psychologiczna, czy psychoanalityczna, że najlepszym sposobem, żeby tkwić w przeszłości, jest zaprzeczanie temu na przykład swojej winie. Tak? To wtedy historia nam się powtarza. Tak? Natomiast w momencie, kiedy chcemy iść naprzód, musimy przepracować tą przeszłość. I Niemcy ją przepracowali. Natomiast Ukraińcy nie mogą wręcz tego, powiedziałbym, uczynić, ponieważ niepodległość uzyskali stosunkowo niedawno, tak, bardzo niedawno. W tej chwili w inny sposób, zresztą ta ich tożsamość narodowa się kształtowała w konfrontacji z polskością, tak, więc trudno teraz się dziwić, że żeby ukształtować się jako naród ukraiński, jeszcze cały czas w takim zagrożeniu, jakim są położeniu geopolitycznym, zwłaszcza po aneksji Krymu, Rosjanom można powiedzieć, że właśnie o to chodziło, tak, żeby w sposób taki strukturalny poróżnić Ukraińców z Polakami, właśnie dlatego, że sytuacja zagrożenia dla państwa ukraińskiego musi rodzić, bo takie są mechanizmy, musi rodzić większą dbałość, czy też musi rodzić postawy narodowe, nacjonalistyczne, tak? Skierowane no właśnie nie tylko wobec Rosji, ale głównie tak się składa wobec Polaków, bo taką mieliśmy. No i musi wiele lat upłynąć, zanim Ukraińcy będą na tyle ukształtowani jako Ukraińcy, że będą w stanie spojrzeć na te trudne aspekty swojej historii w sposób taki, jakbyśmy my chcieli, a nawet można zaryzykować tezę, że nigdy tak nie spojrzą, bo dlatego właśnie są Ukraińcami, a my Polakami, tak? Nie sądzę, abyśmy w następnym 50-leciu mogli oczekiwać od Ukraińców takich postaw jak Niemcy wobec trudnej przeszłości. Trudne aspekty własnej historii nie są łatwe do przepracowania, wymagają czasu i bardzo mądrych elit politycznych, które nie przeszkadzają w tym i pomagają, tak? Bo czasami można zaszkodzić w tym sensie, że chcecie za szybko na przykład pojednać, tak? Ja wiele badań poświęciłem politycznym rytuałem pokuty, czyli takiej modzie na przepraszanie z lat 90., kiedy to uważano, że jak pójdzie się na skróty i przeprosi za zbrodnie popełnione wobec mniejszości, no to już będzie dobrze, tak? I w dodatku przeprosi się ustami prezydenta na przykład, tak? No okazuje się, że to jest droga na skróty i może zaszkodzić, bo wtedy ci, którzy rzeczywiście mają sobie przebaczyć, rzeczywiście mają poczuć poczucie winy w sobie, no jak ktoś inny wyznaje za nich tą winę, no to wręcz się zamykają i tym bardziej się utwierdzają w tym, że przecież nie my jesteśmy winni, no bo to osoby, które uczyniły coś złego, muszą w swoim sumieniu, co trwa latami, uznać, że nie było to dobre, a dopiero później spróbować pojednać się z tymi, którym wyrządzili krzywdę. I to działa w dwie strony, tak? Także te polityczne rytuały pokuty, czyli zbyt szybkie przepraszanie, też nie jest dobre, ponieważ prowadzi do wręcz odwrotnych skutków. Przykład Jedwabne, tak? Kiedy prezydent Kwaśniewski pewnie w dobrej wierze postanowił przeprosić w imieniu narodu polskiego za to, co się tam zdarzyło, nawet wcześniej, aniżeli wiedzieliśmy, co się tam dopiero zdarzyło, bo przecież do końca do dzisiaj nie wiemy. No i efektem były pozamykane drzwi wszystkich mieszkańców Jedwabnego, w sensie nie tylko dosłownym, ale i symbolicznym. Zamknięte drzwi, nie uczestniczyli w tym, bo zresztą zostali odgrodzeni, że tak powiem, bo nie o to chodziło, żeby ich dopuścić do głosu. Tak? No i w efekcie były piękne słowa wypowiedziane, transmitowane przez telewizję, ale tak naprawdę do niczego one nie doprowadziły. Powszechnie doszliśmy już do tego, że nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych przepraszali rdzennych mieszkańców za wytrzebienie bizonów, a już kuriozum stanowił akt skruchy Saddama Husseina, jeszcze wówczas żyjącego, za jakieś tam aspekty swoich zbrodni. To było po prostu Japończycy przepraszali Koreańczyków w swoim stylu. W Australii przepraszano za krzywdy uczynione aborygenom. Także ten ruch przepraszania się rozlał na cały świat. Na szczęście jakby obecnie nieco przycichł.
Sporo miejsca tej audycji poświęciliśmy na jedną z wystaw muzealnych, ale trochę szerzej, co się dzieje przez ostatnie lata w ogóle w muzealnictwie, w muzeach, jak muzea wpisują się w tę pamięć, politykę pamięci, politykę historyczną.
No więc dzieje się bardzo wiele i bardzo ciekawych rzeczy. Ja tu chciałem powiedzieć o jednej takiej tendencji światowej, ale która bardzo mocno i bardzo ciekawy sposób się odbija na polskiej rzeczywistości, mianowicie o tendencji do tworzenia muzeów narracyjnych. Muzea narracyjne to są muzea, które opowiadają pewną opowieść. Żeby zrobić odniesienie do przeszłości, wszyscy pamiętamy, jak wyglądały muzea w latach 70., 80., specjalne kapcie, żeby nic nie zniszczyć, publiczność, która nie mogła, broń Boże, niczego dotknąć, można było tylko obcować, podziwiać wielkie dzieła sztuki ułożone historycznie, z jakimiś tam co najwyżej podpisami. Generalnie nie było to zbyt ciekawe, przynajmniej dla młodego pokolenia. Natomiast od lat 90. zaczęła się na świecie tendencja, żeby tą historię przedstawiać zupełnie inaczej. W sposób ciekawy, atrakcyjny i przede wszystkim oddziałujący również na emocje. W na wszystkie zmysły. Jednym z pierwszych takich muzeów było muzeum, pomnik w zasadzie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Ale później nie tylko wokół Holokaustu jakby tworzono takie muzea narracyjne, które właśnie opowiadają pewną historię w Muzeum w Waszyngtonie. Każdy wraz z biletem otrzymuje jakby dowód tożsamości pewnej ofiary nieżyjącej już, ofiary Holokaustu, gdzie są podstawowe dane o tej osobie. I ona, idąc przez to muzeum, może utożsamić się z tym jednym człowiekiem, który zginął. I to jest zabieg tak zwanej personalizacji, zresztą bardzo szeroka to jest tendencja, też wyraża się na przykład też w wykorzystaniu szerokim portretów, zdjęć z życia codziennego ofiar, na przykład Holokaustu. I to właśnie sprzyja temu, że możemy się utożsamić z jednym konkretnym człowiekiem z przeszłości, jedną ofiarą, co zupełnie inny skutek wywołuje, jeśli chodzi o poruszenie nas po 60-70 latach. I ta tendencja do nas przyszła około 2003 roku, kiedy decyzją ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego Warszawy dokonano czegoś, co było niemożliwe przez wiele lat, a mianowicie otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. W ciągu roku to muzeum powstało i nie tylko wykazało to, że można takie muzea tworzyć w Polsce, ale również zaczął się pewien fenomen, tak? Bo ogromne zainteresowanie tym muzeum, pierwszym muzeum narracyjnym, które robiło ogromne wrażenie, jak tam byłem pierwszy raz z dziećmi w 2007 roku, tak, to bijące serce na przykład, tak, powstania, które było słychać, odgłosy bombardowania. Jest tam taka sala, która na mnie, no byłem tam chyba 4 razy i zawsze wywiera największe wrażenie, sala właśnie listów i pocztówek, kiedy no, w małej sali przyciemnionej za gablotami możemy zobaczyć autentyczne listy kierowane przez ludzi żyjących w Warszawie, tak? Nie żołnierzy, tylko ludzi żyjących w Warszawie, szukających siebie. I jednocześnie cały czas te listy są czytane w sposób, jeśli to jest list dziecka, to przez dziecko, przez głos dziecięcy, jeśli głos mężczyzny, autor jest mężczyzna, no to mężczyzna. I to, no nie wiem, przyznam się, że no, nigdy mi się nie udało wyjść tam bez łez w oczach. No, robi to bardzo duże wrażenie. I to jest właśnie jakby istota tego, o co chodzi w muzeach narracyjnych, czyli o poruszenie czegoś więcej niż tylko intelektu, poruszenie emocji, a jednocześnie odwołanie się do wszystkich zmysłów. I to był początek, natomiast później w latach 2005-2007 powstała koncepcja kilku muzeów, tak? Czy to Muzeum Historii Polski, obecnie budowanego. To będzie właśnie taki prawdziwy pomnik stulecia niepodległości, ale są też inne muzea, jak Muzeum Historii Polski Żydów POLIN, które to muzeum i jednocześnie centrum edukacji i właśnie nie o Holokauście. To jest ciekawe i bardzo pozytywne, że to jest jedyne muzeum żydowskie, które nie dokumentuje Holokaustu, czyli zagłady Żydów, która rozegrała się na polskich terenach, tylko dokumentuje tysiącletnią obecność Żydów i ich wkład w rozwój państwowości polskiej, kultury polskiej. Tam właśnie się dowiedziałem, że gmina żydowska w średniowieczu, poznańska gmina żydowska, była zaraz drugą po krakowskiej. Tak? No, w związku z tym czasami trzeba pojechać do Warszawy, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, jak wyglądał średniowieczny Poznań. To jest bardzo nowoczesne muzeum. To tylko powiem tytułem anegdoty. Zrobiły na mnie duże wrażenie. Takie jakby poradnik wychowawczy z XVII wieku żydowski, gdzie można najlepiej podsumować rolę chłopców, dziewcząt, czy mężczyzn i kobiet. Mianowicie to był taki poradnik, jak wychowywać synów. No i takie było cytaty właśnie, że od najwcześniejszych lat trzeba syna, chłopca z książkami oswajać, więc najlepiej dawać już jak leży w kołysce książki do całowania, żeby w kulcie książek się wychował. Następnie należy inwestować cały czas w edukację, wszystkie pieniądze jakie się miało w edukację synu, ale dlaczego? Otóż dlatego, że wykształcony prawdziwie młody chłopak ma szansę znaleźć sobie żonę, która ma odpowiedni posag i ten posag wystarczy na dostatnie życie już do końca życia, tak? Więc tutaj pragmatyzm narodu żydowskiego bardzo się tutaj tak skojarzył, że właśnie nie po to wiedza dla wiedzy, tylko po to, żeby znaleźć lepszą żonę, która wniesie oczywiście jeszcze większy posag i zapewni dostatnie życie. No, w związku z tym rzeczywiście to nie jest muzeum Holokaustu i bardzo dobrze. To jest muzeum jakby tego wszystkiego, dlatego się nazywa Polin, tak? Czyli tak jak nazywali swoje państwo Żydzi mieszkający tutaj przez wieki, bo to jest fenomen, to, że na polskich ziemiach dokonał się Holokaust, no to było niezależne od nas i to jest tragiczny aspekt historii żydowskiej, ale to, że z całej Europy przyjeżdżali tu Żydzi, bo tylko tutaj mieli warunki do rozwoju, bo wszędzie, gdzie indziej byli wyganiani z Francji, z Hiszpanii i tak dalej, a znajdowali tutaj tak dobre warunki do swojego życia i tak wielki wkład wnieśli w też niepodległość nawet polską i w rozwój jej kultury, nauki i tak dalej, no to jest fenomen, który rzeczywiście można się nim chwalić. Tam jest większość turystów z zagranicy. W związku z tym to jest też ważny aspekt pokazania tego, jak ta historia Polski wyglądała. Nie chcę się chwalić, ale ja byłem autorem w przewodniku katolickim przed 15 laty. Jeszcze nikt wtedy nie pisał o muzeach narracyjnych. Ja kilka takich krótkich tam artykułów na ten temat napisałem. Właśnie jeden z nich zaczynając, na szczęście jest to już nieaktualne, że kiedy turysta z zagranicy przyjeżdża do Warszawy, to nie ma takiego miejsca, gdzie można go zaprowadzić i pokazać, jak piękną, bogatą, wspaniałą mieliśmy historię. Teraz już są takie miejsca, będzie takie miejsce na pewno na Cytadeli Warszawskiej, kiedy będzie już istniało Muzeum Historii Polski. Ale nie tylko Warszawa, bo w Krakowie też można się spotkać, tu opowiem krótko, tylko Muzeum Fabryka Oskara Schindlera Emalia, tak? Wiemy o liście Schindlera, ogromnej karierze tego filmu, która zainspirowała Krakowian do tego, żeby autentyczny budynek tej fabryki Oskara Schindlera, czyli osoby, która przyczyniła się do uratowania tam kilkuset Żydów, pracowników, na kanwie której ta historia powstał film Spielberga. Parę lat temu zaadaptowano to muzeum, zaadaptowano tą przestrzeń na muzeum. Jest to fenomen, jeżeli chciałoby się młodemu pokoleniu powiedzieć, pokazać, co to jest kolejka z dawnych czasów, to proszę zaprowadzić tam, zwłaszcza latem, młodych ludzi, ponieważ ja przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy na kilkaset metrów latem cały czas utrzymywała się kolejka ludzi, w tym po francusku mówiących, angielsku, hiszpańsku, włosku, większość z zagranicy, która stała do tego niewielkiego objętościowo przestrzennie muzeum, stała za biletem i cierpliwie czekali. Jeszcze zapytałem, miałem tam wykład i zapytałem organizatorów, przepraszam, czy to tak wyjątkowo dzisiaj, to co się dzieje? Nie, dzisiaj to jeszcze jest pół biedy, tak? Zazwyczaj jest jeszcze dłuższa ta kolejka, tak? Do muzeum. I to jest zresztą jedno z nielicznych, to jest oddział Muzeum Historii Krakowa. Pani Monika Bednarek dowodzi tym muzeum, tym oddziałem, natomiast całością dowodzi, kieruje nim pan Michał Niezabitowski, który dla mnie jest geniuszem muzealnym, ponieważ ma pod sobą 18 oddziałów muzeum, w tym Muzeum Emalia i Muzeum Rynek Podziemny. Co najmniej dwa z nich są tak dochodowe, że to jest też fenomen, że remont można zrobić i wiele ciekawych rzeczy, wystaw w pozostałych oddziałach niedochodowych. No i po prostu to jest też przykład, co można zrobić, jeśli autentyczną pasją jest tworzenie wystaw, tworzenie muzeów. No i w tej chwili już 18 oddział tego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa istnieje. To tylko jest właśnie, dlaczego o tym mówię, dlatego że już turysta przyjeżdżający do Krakowa może iść do muzeum jednego, drugiego, trzeciego, gdzie się spotka z tym, czym jest historia Polski, gdzie to zobaczy po prostu, bo wyczytać książki to jest mało.
No, poznanianka zastrzygła uszami o tym, że muzeum może być dochodowe. Czy pan profesor pokusi się o taką prognozę jakiegoś dochodowego muzeum w Poznaniu?
No, dochodowe to mogłoby być muzeum, to największe, które jest muzeum narodowe, ale niestety nie jest. No, pod pewnymi warunkami, bo rzeczywiście, jeśli ma się pomysł jeśli ma się koncepcję, to w każdym mieście są takie miejsca, które można zaadaptować na miejsce spotkania z przeszłością, żywego spotkania z przeszłością i nie tylko w sensie obcowania ze sztuką, ale także z historią danego miejsca, danego miasta. W związku z tym no, Wielkopolska czy Poznań też i okolice obfituje w takie miejsca. Przypomnę zresztą, że Muzeum Narodowe ma 9 oddziałów, w tym oddział Muzeum w Śmielowie i w Rogalinie, także jest to, zresztą Rogalin rzeczywiście pięknie w tej chwili, że tak powiem, brzydko zrobiony, zawsze jak jestem w Wilanowie, wspaniałym Muzeum Pałacu Wilanów w Warszawie, to zawsze się dziwię, że kurczę, ten Wilanów jest 2 razy mniejszy niż nasz Rogalin i rzeczywiście od paru lat jest pięknie odrestaurowany, odremontowany Rogalin, także i myślę, że sam Rogalin trochę tego dochodu przynosi, natomiast no rzeczywiście tutaj zdecydowanie, jeśli pani pyta o poznańskie muzea, no to jest jedno, które mogłoby w takich kategoriach, rozumiem, dla poznaniaków też ważnych występować, czyli Muzeum Narodowe. No ale na razie powiedzmy jeszcze trzeba poczekać trochę, zanim może takim muzeum się stanie. W każdym razie no, Poznań, muszę powiedzieć szczerze, mimo że kocham Poznań, i Wielkopolskę, no to jak bywam w Warszawie na różnych imprezach wręczeniach nagród, na przykład w zeszłym roku, czyli 1,5 roku temu w Zamku Królewskim Nagroda Sybilli, największa nagroda muzealna, to było 40 różnych nominacji nagród. Były wszystkie miasta reprezentowane, nie mówiąc o Krakowie, Warszawie, ale Białystok, Olsztyn i tak dalej, Łódź i nie było jednego Poznania, żadna poznańska wystawa w tym roku, no bo to może się tak złożyło akurat, no ale taka jest prawda, no ku mojemu zdziwieniu żadna poznańska wystawa nie została nawet nominowana do tej nagrody, a kategoria jest 10 i nominacji jest poza nagrodą 3. W związku z tym, no nie chcę tak tutaj krytykować kolegów muzealników z Poznania, no ale niemniej nie wygląda to tak dobrze, oczywiście to nie jest wina muzealników. Tylko, czy też przede wszystkim, tylko w tej chwili jest to, powiedzmy już tak mówiąc szczerze, trochę małej otwartości władz miasta na władze, które kierują tymi muzeami, na przykład na Muzeum Narodowym, czyli Ministerstwo Kultury. No chociaż w Krakowie jakoś ta współpraca, mimo że podobnych, że tak powiem, politycznych problemów się układa. Także to chyba jest bardziej kwestia zrozumienia władz danego miasta. Zresztą nie można porównywać oczywiście Poznania i Krakowa, tak? Bo Kraków jest przecież jednym z najpiękniejszych miast w ogóle całej Europy, jeśli chodzi nawet nie o świat i z największym potencjałem, tak? Turystycznym. Także to też wywołuje inną jakby taką pragmatykę, tak? Myślenia o muzeach. No, jeśli by miało Muzeum Narodowe tutaj wiele wnieść, stać się takim wehikułem do tworzenia nowych oddziałów, do tworzenia wielkich muzeów, wielkich rzeczy w muzeach, no to musiałaby być lepsza atmosfera pomiędzy, że tak powiem, władzami miasta a podmiotem prowadzącym, bo to też warto powiedzieć o tym, że coraz częściej badania naukowe się prowadzi w muzeach na temat takim muzeum i otoczenie. Tak? To niedawno była międzynarodowa konferencja w Wilanowie na ten temat, na której byłem i właśnie podkreślę, jak ważne jest dla całego otoczenia i nie tylko otoczenia kulturowego, ale otoczenia w sensie otoczenia przestrzennego, ale także społecznego. Społeczności lokalne potrafią się rozwijać, dostać impuls do rozwoju przez to, że takim wehikułem do tego rozwoju staje się oddział muzeum albo też nowe muzeum. Przykład jest w Markowej, małej wiosce pomiędzy Krakowem a Warszawą, gdzie utworzono 4 lata temu muzeum, 3 lata temu muzeum rodziny Ulmów. I to miasto mądrze to utworzone, więc najpierw zaczęto od konsultacji z mieszkańcami, tak żeby nie robić tego wbrew nim i w efekcie cała ta wieś została tak zintensyfikowana, że tak powiem, tak wokół tego muzeum, pięknego zresztą też zaprojektowanego, wykonanego przez pracownię Mirosława Nizio. Rzeczywiście ten budynek, nawet widziany z góry, zaryzykowana, bo to jest ewenement, żeby w małej wiosce wybudować tak duże i tak piękne, nowoczesne muzeum. I ono jest tak zgrane, co widać z lotu ptaka, tak zgrane z wyglądem, porządkiem przestrzennym tej wsi, że rzeczywiście to całe otoczenie żyje i współpracuje i no po prostu żyje w sensie dosłownym i symbolicznym tą przeszłością i tym, co wniosło to muzeum w to lokalne środowisko. Także tak samo w dużych miastach, w Wilanowie jest to bardzo ładnie widoczne, jak to miejsce oddziałuje też na całe otoczenie. To też jest potem zadanie dla dyrekcji takiego muzeum, żeby mądrze i w sposób taki aktywny kształtować to otoczenie, wykorzystywać to, ten potencjał, jaki niesie dla rozwoju okolicy, otoczenia muzeum, samo muzeum.
Jeszcze korzystając z wiedzy pana profesora, poproszę o takie uporządkowanie nam trochę takich wiadomości. Komu właściwie muzea w Polsce podlegają? Rozumiem, że część podlega pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a część to jest podlega pod władzę samorządów.
No tak, no, żeby na konkretach Poznaniu. Muzeum Narodowe jest we władaniu, tak, pod rządami, pod auspicjami ministra kultury jako podmiotu prowadzącego. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jest już instytucją inną, tak, jest instytucją samorządową, tak. No i w skali kraju też są te najmniejsze muzea, takie regionalne, one podpadają pod władzę powiatu, gmin i tak dalej. Natomiast pod województwa podpadają te, powiedzmy, muzea okręgowe, czy też muzea takie historyczne, jak na przykład Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Tak? Natomiast wszystkie muzea narodowe oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum właśnie Rodziny Ulmów, tak? Takie muzea duże, narracyjne podpadają pod ministra kultury. Czasami, jak w przypadku Muzeum Polin, jest to taka konstrukcja trzech podmiotów, tak? Stowarzyszenia żydowskiego, tak? Historii Żydów, które jest jakby inicjatorem tego i zgromadziło fundusze z dotacji i cały wkład merytoryczny. Miasto, które dało teren i które daje 1/3 i minister, który finansuje bieżącą działalność, tak? Także czasami jest to formuła łączona, no ale nie ukrywajmy, że wtedy jest to narażone też na pewne zawirowania polityczne. Natomiast żeby to podsumować w jakiś sposób, to powiem, że tu nie te aspekty polityczne są ważne. Ważne jest to, żeby ludzie odpowiedzialni za dane muzeum mieli jakby taką wyobraźnię i pasję, żeby zarazić otoczenie zarówno z jednej strony politycznej, jak i z drugiej, niezależnie czy to jest muzeum narodowe, czy okręgowe, czy gminne, żeby zarazić osoby, które są odpowiedzialne za finansowanie takiego muzeum, że warto to zrobić i że to jest dobre dla społeczności lokalnej, nie tylko turystycznie, ale dla rozwoju właśnie tożsamości, no bo po to właśnie to muzeum jako taka instytucja pamięci jest nam potrzebne, pamięci takiej kulturowej, bo najpierw pamięć się rozwija w naszych rodzinach, tak, przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, ale jak upływa 60-70 lat, no to już nie ma możliwości innej, jak oddanie tej przeszłości ważnej dla danego narodu do muzeum, które już to, biblioteki, archiwum, które dalej to rozwija i później na setki kolejne lat te muzea są jakby taką podstawową instytucją tworzenia pamięci, a więc też tworzenia tożsamości, właśnie dlatego są tak ważne.
Jedno to umiejętność zainteresowania swoimi pasjami jakiegoś muzealnika czy osoby, która uważa, że jakieś muzeum powinno powstać, a drugie jednak no, nie do przecenienia rola ministra, bo rozumiem, że takie muzeum jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, gdyby nie decyzja jednak ministerialna, to swego czasu nie mogłoby na pewno powstać w ogóle.
No to trzeba powiedzieć, że od 3 lat mamy do czynienia z taką, będzie to na pewno w podręcznikach opisywane muzealnictwa, to na pewno, tak? Z taką ofensywą, boomem muzealnym, zresztą nawet trochę dłużej, ponieważ powiedziałbym od tego, to tak niestety no, tak wypada, trzeba o tym powiedzieć, że od, niezależnie od poglądów, że od tak zwanego pierwszego rządu PiSu, czyli od 2005-2007, wtedy zainicjowano budowę większości tych muzeów, czy powstanie, tak? W tej chwili się to wypada. wypełnia. W międzyczasie też niezależnie parę muzeów, niezależnie od rządu też powstało, natomiast w tej chwili rzeczywiście jest taki sprzyjający moment, kiedy dużo tych muzeów powstaje. Bardzo wiele jest też takich inicjatyw, że ministerstwo zaczyna współfinansować pewne muzea. Muzea, które inaczej by upadły, ponieważ lub też funkcjonowały na podstawowym zakresie, że tak powiem, swoich możliwości, to poprzez objęcie patronatem, objęciem współfinansowaniem przez ministra, bo o to głównie chodzi, no dzięki temu w jakiś sposób mogą przetrwać. Są to muzea nie tylko warszawskie, bo tu jest mowa o Muzeum Kresów, które powstaje w Lublinie, o Muzeum właśnie Żołnierzy Wyklętych, Ostrołęce, Muzeum Getta Warszawskiego niedawno powstało. Nawet wczoraj dłuższy czas rozmawiałem z dyrektorem Świętarzyskim Narodowego Muzeum Techniki. Tak? Także te muzea są tworzone jakby masowo. Wszyscy poznaniacy mamy nadzieję, że wreszcie będzie dobra współpraca miasta, władz muzeum i władz ministerstwa a propos Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które już wreszcie zostało wybrane po wielu refleksjach i może nawet zbyt wielu zastanowieniach teren. No i deklaracje są ze strony wszystkich tych podmiotów, że pieniądze się znajdą. W związku z tym, aby jak najwcześniej, bo to jest to, co w tej chwili w grudniu będzie dla nas ważne, a to jest to, co dla naszej tożsamości Wielkopolan jest bardzo ważne, no ale to już jest w gestii jakby Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Także ta struktura prowadzenia muzeów jest złożona. Na pewno ze strony tych najważniejszych muzeów podpadających pod Ministerstwo Kultury jest sprzyjający jakby klimat, nie mówiąc już o tym, że zawsze to podkreślam, więc powiem tutaj może na zakończenie, że jeśli za 20 lat na dokonania obecnego rządu będą spoglądać historycy, to poza programem 500+, chyba drugim takim wielkim wydarzeniem według mnie będzie zasługa, jakim jest zasługa ministra kultury, ale też władz, wykupienia kolekcji Czartoryskich, wykupienia za niby dużą sumę, 100 milionów dolarów, ale jednocześnie stanowi to ułamek i tak naprawdę, jak mówią fachowcy, nawet nie wiadomo do końca, co tam jeszcze znajdziemy, ponieważ poprzedni właściciel, tyleż mający wspólnego z Polską, że co nic, prawdę mówiąc, nawet nie pofatygował się, żeby się dowiedzieć, co w tych 10 tysięcach egzemplarzy artefaktów muzealnych ma. I dopiero w tej chwili tworzy się kompletny inwentarz tych wszystkich skarbów, no nie mówiąc o tym głównym skarbie, czyli damie z Gronostajem, która sama jest warta więcej niż ta cała suma. Także to jest ogromna zasługa i świetnie, że to zostało uczynione. Także o polskie muzealnictwo z punktu widzenia Ministerstwa Kultury, o to się nie martwię, ponieważ jest tutaj zapewnione i finansowanie. Dość wspomnieć, że Muzeum Historii Polski to jest największa inicjatywa w ogóle finansowa w powojennej historii Polski. To jest ponad 700 milionów złotych. Zostało zagwarantowane w specjalnym rządowym programie budowy tego muzeum i przy tym, jak będzie tam co najmniej milion odwiedzających rocznie, a będzie, bo tak to wszystko na to wskazuje, na pewno inwestycja się zwróci i tu nie mówimy też o zwróceniu takim czysto finansowym, ale na pewno symbolicznym i jeśli chodzi o plusy dla polityki, dla racji stanu państwa, bo polityka historyczna jest tak ważna, dlatego że tworzy taki kapitał kulturowy, który się przekłada potem na po prostu kapitał nawet ekonomiczny. Tak? To jest coraz więcej turystów, coraz więcej osób ceniących Polskę, coraz więcej po to się przecież Mistrzostwa Świata i Europy organizuje, żeby ludzie potem, zobaczywszy coś ciekawego, wrócili tutaj i żeby tworzyć jakby markę danego państwa. No, a przecież w Polsce nie mamy się czego wstydzić, nie tylko Kraków, ale każde polskie miasto ma świetną przeszłość i jest co pokazywać. Właśnie dlatego jest tak ważne, żeby te muzea, jako ten główny podmiot pamięci, tak, tworzenia tej pamięci, utrwalania tej pamięci, tak, bo pamięć się tworzy już, że tak powiem, biograficznie, rodzinnie, ale później utrwala się tylko właśnie dzięki instytucjom, bo inaczej po prostu o pewnych wydarzeniach, które były ważne dla naszych pradziadków, już się nie dowiemy, no bo po prostu to pokolenie odchodzi i zostają tylko te trwałe dzieła, a tutaj muzea mają kluczową rolę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Historii, jakiej nie znacie, był prezes Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, pracownik Wydziału Historycznego, profesor UAM Bartosz Korzeniewski.
Dziękuję bardzo.